Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
W związku z tym, że historia kobiet jest tematem bardzo rozległym i wielowątkowym, w dzisiejszej odsłonie audycji porozmawiamy na temat historii kobiet na Pomorzu Zachodnim. W poprzednim odcinku rozmawiałam z doktor habilitowaną Agnieszką Szudarek, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, na temat Polek i Niemek działających na terenie Poznania. Dzisiaj Pomorze Zachodnie. Zapraszam. Jak tutaj kobiety z różnych warstw społecznych, jakie miały poglądy, czy to było tożsame, podobne, czy w ogóle inne?
No, sytuacja w Szczecinie, który z racji tego, że tutaj mieszkam i zawsze pewne kwestie związane z dziejami tego miasta mnie interesowały. To w Szczecinie sytuacja, jeśli chodzi o ruch kobiecy, też jest bardzo ciekawa. Ponieważ musimy sobie wyobrazić, że jesteśmy pod koniec wieku XIX w mieście, które przeżywa olbrzymi boom ekonomiczny, związany z industrializacją, związany z rozwojem handlu. Mamy cały szereg przedstawicieli bogatej burżuazji. Jak bogatej, to chociażby pokazuje nam odrestaurowana pięknie willa Lenza. No i oczywiście za tymi przemysłowcami, bankierami, tymi, których często nazywa się w literaturze przedmiotu burżuazją, no za nimi stały także ich żony, córki, kobiety, które korzystały z tego bogactwa, które doświadczały też pewnego awansu społecznego, które dążyły do tego, żeby się pokazać i tę swoją pozycję ekonomiczną zamanifestować strojem, obecnością na balu dobroczynnym. I to wybrzmiewa ze źródeł. Te kobiety, żony przedstawicieli szczecińskich kół gospodarczych, właściwie ruchem kobiecym, wtedy, kiedy on się rodził w Niemczech, bo pamiętajmy, że tu mamy realia miasta, które rozwija się w Zjednoczonych Niemczech, one nie były w ogóle tym zainteresowane, bo przecież emancypacja to było coś w kontrze, coś, co miało docelowo pozbawić je tego, do czego one dopiero się wspięły w tej hierarchii społecznej. Z badań moich wynika, że właściwie nie było tutaj klimatu do rozwoju takich ruchów, które by dążyły do tego, by poprawić sytuację kobiet, bo pamiętajmy, że ten ruch kobiecy w tym czasie to przede wszystkim dążył do tego, żeby zapewnić kobietom możliwość kształcenia zawodowego, ale przede wszystkim także dostępu do wyższych uczelni, do tego, by przedstawicielki mieszczaństwa mogły w zawodach odpowiednich dla nich się także realizować, pracować. Także były tutaj hasła przede wszystkim edukacyjno-zawodowe. Te kobiety były tutaj bogate, im do głowy w ogóle nie przyszło, że można mieć takie hasła. No ale sytuacja się zmienia. Na początku lat 80. pojawia się w Szczecinie Rosa Vogelstein, która była żoną rabina, który właśnie w 1880 roku objął rabinat w Szczecinie w wyniku konkursu. Ona tutaj przyjeżdża razem z mężem, z rodziną, z dziećmi. To jest kobieta, która urodziła się na Dolnym Śląsku. Jako żona rabina trafiła z nim do Pilzna i z tego Pilzna przyjeżdża do Szczecina. Szczecina, który jest tuż po zniesieniu statusu miasta twierdzy, czyli rozbierane są fortyfikacje okalające miasto. Ten Szczecin jeszcze nie jest tak piękny jak później na przełomie XIX i XX wieku, którym zachwycamy się z pięknych widokówek z tego czasu. I ona jest kobietą, która zainteresowana była ruchami emancypacyjnymi. To była Żydówka, a Żydówki w tamtym czasie w ruchu niemieckim odgrywały istotną rolę, ponieważ to były zawsze kobiety wykształcone. Jeżeli popatrzymy sobie na te główne działaczki niemieckie tamtego czasu, to jednak co druga pochodzeniem żydowskim się legitymowała. Z tym, że to były kobiety z rodzin żydowskich asymilowanych do kultury niemieckiej, więc żebyśmy też nie kojarzyli sobie rodzin żydowskich szczecińskich z tymi Żydami z Królestwa Polskiego na przykład, bo to była zupełnie inna sytuacja. Natomiast ona rzeczywiście miała kontakty ze środowiskiem emancypantek i jej pierwszym celem w latach 80. w Szczecinie było rozwinięcie czy zainicjowanie stowarzyszeń, które związane były z ruchem kobiecym. I to jej się nie udało na początku, bo była obca, nie znała środowiska, nie umiała też się może jakoś tutaj odpowiednio zachować, ale nie poddała się i udało jej się nawiązać kontakt z taką bardzo znaną tu w Szczecinie działaczką, wdową po burmistrzu szczecińskim, działaczką taką tradycyjną, dobroczynną, religijną, rzeczywiście kobietą, która była poważana, to była Emma Sternberg i właśnie nawiązując z nią przyjaźń, doprowadziła do tego, że w roku 1894 powstało w Szczecinie Szczecińskie Stowarzyszenie Kobiet, którego przewodniczącą nie była Rosa Vogelstein, ale była Emma Sternberg, gdyż obie działaczki doszły do przekonania, że lepiej będzie zjednać szczecińskie mieszczanki, szczecińskie przedstawicielki mieszczańskich elit do ruchu emancypacyjnego, jeśli twarzą tego ruchu będzie znana działaczka dobroczynna, taka tradycyjna. I Rosa Vogelstein była taką, można powiedzieć, szarą eminencją. Ona nie była wymieniana nigdy jako ta, która odpowiadała za rozwój tego ruchu, bo to też były takie nastroje antysemickie w tym czasie, sprawa Dreyfusa i to nie był dobry element reklamowy, jeżeli by się mówiło, że stowarzyszenia kobiece, te, które chcą lepszej edukacji dla kobiet, większej możliwości pracy zawodowej, jeżeli je firmowałaby żona rabina, która działała także w innych stowarzyszeniach. Trzeba sobie też uświadomić, że przez ten cały okres, kiedy Rosa Vogelstein rzeczywiście tutaj działała, to tak naprawdę nigdy w oficjalnych dokumentach nie była uznawana za twórczynię, a ona to rzeczywiście zainicjowała, bo ona miała kontakty z środowiskiem niemieckich emancypantek, to dzięki niej one tutaj przyjeżdżały z wykładami, które można śledzić w prasie codziennej, bo były zapowiadane, były relacje z tych wykładów, to rzeczywiście dzięki niej Szczecin stał się takim bardzo silnym ośrodkiem ruchu kobiecego, tego umiarkowanego niemieckiego, ale oficjalnie to nie było dzieło Rosy Vogelstein. Jak do tego doszło, że w ogóle wiemy o tym?
No właśnie.
Proszę sobie wyobrazić, że już po wojnie w czasach Republiki Weimarskiej ten ruch kobiecy oczywiście cały czas tutaj się w Szczecinie rozwijał, ale do lat 30., bo oczywiście dojście nazistów do władzy spowodowało, że wiele rodzin szczecińskich Żydów wyemigrowało do Ameryki i między innymi właśnie córka Rosy Vogelstein, która no już wcześniej nie mieszkała w Szczecinie, ale właśnie wraz z całą spuścizną, listami, pamiętnikiem pojawiła się w Nowym Jorku i tam właśnie w oparciu o tę spuściznę Żydów niemieckich powstała instytucja gromadząca tego typu materiały, Leo Beck Institute, i do tych materiałów jako pierwsza, czy jedna z pierwszych, miała dostęp Marion Kaplan, taka badaczka amerykańska zajmująca się właśnie Żydówkami w Niemczech, ruchem kobiecym w Niemczech, udziałem Żydówek w tymże to ruchu. I ona jako pierwsza przejrzała te dokumenty i właśnie w pracy poświęconej aktywistkom żydowskim w Niemczech o tym napisała. Ja śledząc literaturę na ten temat, wyczytałam to i zaczęłam się interesować spuścizną Vogelsteinów i w ogóle samym Leo Beck Institute i okazało się, że te zbiory są już dziś zdigitalizowane, można z nich korzystać online. Udało mi się odczytać te wszystkie materiały, przynajmniej w większości, no bo trzeba sobie uświadomić, że to jest oczywiście język niemiecki, no to sprawa oczywista, natomiast to jest pisane w neogotyku, więc to trzeba znać krój pisma, trzeba też pewnej wprawy. Ci, którzy zajmują się historią Prus, historią Niemiec, no bez tej umiejętności sobie nie dadzą rady. I rzeczywiście za tym wszystkim stała Rosa Vogelstein i to nie są tylko jej informacje, ale to jest cała korespondencja także innych osób, które to potwierdzają, bo można by powiedzieć, że to mogą być jakieś nadinterpretacje czy przypisanie sobie jakichś zasług, ale nie. To rzeczywiście jest potwierdzone przez wypowiedzi także innych osób, że tą, która stała za rozwojem niemieckiego ruchu kobiecego w Szczecinie, właśnie stała Rosa Vogelstein i też to nie był ruch radykalny. To nie był ruch, który stawiał sobie za pierwszy cel prawa wyborcze dla kobiet. To był ruch, który właśnie rozwijał się pod hasłem uspołecznionego macierzyństwa. To były działaczki, które współpracowały z samorządem miejskim właśnie w realizacji lokalnej polityki społecznej. I właśnie ten ruch umiarkowany, on nie wyrzekał się praw wyborczych. Program ten zakładał, że kobiety powinny w jakiejś mierze dorosnąć do polityki, poruszać się krokami, czyli uwieńczeniem tego programu, pewnej dojrzałości kobiet, bo to też wiązało się z pewnym zainteresowaniem, kształceniem do polityki, to miały być prawa wyborcze. I rzeczywiście pewne przyspieszenie w tym zakresie mamy od roku 1908. To jest kluczowy rok. Nie tylko dla Szczecina, ale także dla Poznania, który był pod zaborem pruskim, bo trzeba sobie uświadomić, że w wyniku takich bardzo rewolucyjnych wystąpień kobiecych w czasie Wiosny Ludów, to jest 1848 też, ale także i później, doszło do sytuacji, że kobiety tak bardzo zainteresowały się polityką, w związku z tym w Prusach wydano zakaz, który wskazywał, iż dzieci, młodzież i kobiety nie mogą zajmować się polityką. Każde stowarzyszenie kobiece było pod nadzorem policyjnym i jeżeli cokolwiek tam się pojawiało, jakikolwiek postulat zmiany porządku prawnego, to już było definiowane jako polityka i to stowarzyszenie było zamykane. Czyli kobiety w ogóle nie miały prawa zajmować się polityką i to zostało zniesione w roku 1908. Mogły należeć do partii politycznych, ale tylko należeć. To był ten pierwszy krok, zainteresowanie polityką. I to wcale nie było takie zainteresowanie, że nagle wszystkie działaczki czy przedstawicielki mieszczaństwa nagle zaczęły się tą polityką interesować, bo pamiętajmy, że to jednak było definiowane jako tak zwana męska rzecz. Ten tradycyjny porządek społeczny, ta formacja na tym, co męskie i co kobiece, jednak decydowała o tym, czym się zajmowano, czym się interesowano. To jest bardzo interesujące z perspektywy badań nad płcią kulturową, bo płeć kulturowa, czyli to osławione gender z perspektywy historycznej, to jest właśnie badanie tego, jak w czasie zmienia się to, co jest uznawane za kobiece i jak to, co jest uznawane za męskie. Chociażby popatrzmy sobie na przykładzie mody, kolorów, które były właściwe dla kobiet, właściwe dla mężczyzn i historycy, badając płeć kulturową, badają to, jak w określonych epokach było definiowane zachowanie wpisujące się w model kobiecości, a jak wpisujące się w model męskości, czyli to zainteresowanie polityką od 1908 roku miało podstawy prawne na razie, do tego, żeby wpisywać się w model kobiecości, ale podstawy prawne, a rzeczywistość, żeby te kobiety przekonać, żeby one w ogóle się interesowały polityką, to jest już zupełnie inna sprawa i właściwie praca nad nimi przez kolejne lata, by to, co dotąd uważane było za męskie, wpisywało się w standard kobiecości. A praca nad mentalnością, nad sposobem myślenia wiemy, że jest żmudna, długa i wymaga pokoleń, bo do dziś też to zainteresowanie wśród kobiet polityką no nie jest takie, jakby tego sobie oczekiwały kobiece aktywistki.
I ostatni wątek w naszej rozmowie. Ostatnio mówiłyśmy o tym ruchu w Poznaniu niemiecko-polskim, a tutaj na Pomorzu Zachodnim mamy szlachtę. Czy mieszczaństwo też tutaj się wpisuje, czy to są zupełnie dwa różne wątki?
No przede wszystkim musimy pamiętać, że badając, czy w ogóle interesując się historią kobiet w epokach wcześniejszych, Ja mam tutaj na myśli wiek XIX, bo to jest ta tak zwana moja epoka. Długi wiek XIX, bo długi wiek XIX to zaczyna się w wieku XVIII. Czyli zaczyna się Wielką Rewolucją Francuską 1789 roku, a kończy w wieku XX, czyli pierwszą wojną światową. Więc jak mówię o wieku XIX, to jako długim wieku XIX. Czyli w tym czasie trzeba podchodzić do historii kobiet z takiego punktu widzenia klasowego. Bo co innego, to była sytuacja chłopek, tak? To one żyły w zupełnie innych realiach i kontekstach. Co innego, kiedy mamy od połowy wieku XIX robotnicę w związku z w ogóle formowaniem się klasy pracującej w wyniku industrializacji. Co innego to jest sytuacja kobiet z mieszczaństwa, a co innego to jest sytuacja kobiet z warstw wyższych, ze szlachty. Mnie też interesowały procesy związane ze zmianami sytuacji kobiet z tych najwyższych warstw społecznych i tego też dotyczył wcześniejszy mój grant Stare panny, wdowy i rozwiedzione, sytuacja samotnych szlachcianek w Prusach na przykładzie prowincji Pomorze. I tutaj, jak z tytułu wynika, interesowały mnie, ja to tak trochę nazywam może zbyt poetycko, ale marginesy kobiecości. Czyli nie to, co w głównym nurcie, nie to, co działo się z kobietą, która wychodziła za mąż i te role, do których była socjalizowana, czyli żony i matki wypełniała, ale ja zadałam sobie pytanie, co z tymi kobietami z elit, które z różnych powodów nie wyszły za mąż albo już tymi żonami nie były, czyli tak zwana figura starej panny, która była w ówczesnym XIX-wiecznym dyskursie stygmatyzowana jako tej, która nie spełnia się w roli, do której została powołana przez naturę i wychowana. Tu w kontekście szlachcianek. Co im oferowano? Bo trzeba pamiętać, że wiek XIX dla szlachty miał znaczenie przełomowe. To jest koniec ustroju stanowego, który gwarantował szlachcie przywileje, posiadanie ziemi, to są przemiany ekonomiczne w kierunku gospodarki kapitalistycznej, która powoduje, że szereg rodzin szlacheckich traciło majątki. Nie miało odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, żeby wydać córkę za mąż, bo wówczas z perspektywy rodzin szlacheckich małżeństwo nie było związkiem dwojga osób, kobiety i mężczyzny, który był zawierany z miłości. To była transakcja. Jak wówczas sądzono, sytuacja małżeńska nie mogła być oparta na czymś takim niestabilnym jak uczucie. To był interes, czyli łączenie rodzin, wpływów, majątków. Jeżeli za kobietą nie stał posag, to bardzo często męża nie miała. Rodzina nie znajdowała odpowiedniego kandydata, który by tę córkę pojął za żonę. Ale zdarzały się też takie wyjątki, oddać tutaj muszę sprawiedliwość, że bardzo często ci bogaci burżua, tacy właśnie ze Szczecina, którzy dorobili się, byśmy powiedzieli tak bardzo kolokwialnie, dorobkiewicze, chcieli nobilitacji, chcieli wejścia do tych elit i bardzo często ze swoim majątkiem, ze swoją gotówką szli na ratunek takim podupadłym majątkom, oferując małżeństwo takiej zubożałej szlachciance, za to, że właśnie będzie to małżeństwo z kimś z tego stanu wyższego w zamian za pieniądze, które podreferują.
Tylko tego im brakowało, tak, urodzenia.
Tej błękitnej krwi, która tak była upragniona przez tych fabrykantów i przemysłowców. Ale to były sytuacje jednostkowe. I w tych moich badaniach właśnie nad sytuacją samotnych szlachcianek, moją szczególną uwagę zwróciły te kobiety, które nie wyszły za mąż. Bo wdowy, to mniej więcej los wdowi był znany. Ciekawa też sytuacja była kobiet rozwiedzionych, bo to zupełnie jest ewenement, bo mamy do czynienia z protestantyzmem, który dopuszczał rozwody, bo w katolicyzmie mieliśmy co najwyżej unieważnienia małżeństwa. Tu rzeczywiście kobiety bogate, arystokratki na rozwód sobie pozwalały, mimo że on był naganny z punktu widzenia społecznego i tu bardzo ciekawa powieść z tamtego czasu Teodora Fontany, Effie Brist, która pokazuje sytuację szlachcianki rozwiedzionej, to tak na marginesie dla zainteresowanych dodam. Natomiast to, o czym chcę powiedzieć, to jest sytuacja samotnych szlachcianek, które właśnie nie wyszły za mąż, ale rodzice przewidujący taką sytuację, zwłaszcza kiedy tych córek było kilka, zapisywali je do tak zwanych fundacji dla panien. To zazwyczaj były fundacje poklasztorne, czyli wtedy, kiedy Pomorze doświadczyło reformacji, czyli mamy przejście na protestantyzm, część klasztorów żeńskich była przekształcana właśnie w takie fundacje dla panien, które miały trochę charakter klasztorny, ale one łączyły się z tym, że przyjęta do konwentu, wówczas już nazywana jako panna kanoniczka, mieszkała w tej fundacji, miała odpowiednią pensję i przede wszystkim odpowiedni do pochodzenia, do urodzenia styl życia. I te kobiety, jak znalazły męża, czy rodziny im znalazły, bo to raczej tak należałoby mówić, to w każdej chwili mogły wyjść za mąż, one mogły podróżować. Był zupełnie ich inny status niż takich panien, które mieszkały u rodziny, zazwyczaj kątem u starszych braci, czy u dalszych członków rodziny, bo taka była sytuacja, że nie miały własnego lokum, bo nie miały rodziny, więc ich sytuacja była trudna z różnych względów, obyczajowych również. Natomiast status panny kanoniczki właśnie w tej fundacji poklasztornej dawał prestiż, uznanie, zwłaszcza, że to były fundacje pod patronatem króla pruskiego. I na Pomorzu były cztery takie królewskie fundacje. W Marianowie pod Stargardem, w Kamieniu Pomorskim, w Słupsku i w Koszalinie. Z tym, że te dwie ostatnie miały taki charakter szlachecko-mieszczański, czyli tam przyjmowane były kobiety i z mieszczaństwa, i ze szlachty. Mnie zwłaszcza zainteresowały te czysto szlacheckie i tu głównie fundacja w Marianowie, która znana jest z tego, że tam przez jakiś czas była słynna Sydonia von Borg. I dla tych, którzy Sydonią się interesują, nie będzie więc nowiną, jak powiem, że ona właśnie mieszkała przez kilka lat w Marianowie, ale dzieje późniejsze tej fundacji w ogóle też nie są w literaturze przedmiotu obecne. Gdzieś się zapomina o tej instytucji, która tak naprawdę działała do 1945 roku. To są fundacje dla panien, które przeżywały pewne reformy, zmiany, ale ta instytucja nieco może zmodyfikowana, ale do czasu, kiedy Pomorze przestało być niemieckie, te instytucje funkcjonowały. I to, co uważam za najciekawsze w tym moim projekcie, no poza właśnie też takimi smaczkami wynikającymi z badania sytuacji kobiet rozwiedzionych, to są właśnie panny szlachcianki, które trafiały do fundacji i miały status tak zwanych panien konwentowych, panien kanoniczek, które też bardzo często łączyły tę swoją obecność z pracą dobroczynną, religijną, charytatywną, które, no krótko mówiąc, miały wysoki status społeczny i to pokazuje też, jak bardzo zabiegano o to, żeby córka była do tej fundacji przyjęta, bo proszę sobie wyobrazić, że w połowie XIX wieku, kiedy zaczęto liczyć, ile kobiet jest na tak zwanych miejscach oczekujących, bo w tychże to konwentach, no było zazwyczaj kilka tak zwanych prebend. 12, 24, czasami 30, to różnie było w różnych miejscach, no ale też była cała lista kobiet oczekujących. I kiedy te kobiety oczekujące wchodziły na prebendę? No wtedy, kiedy panna kanoniczka zmarła. No a że tak się składało, że te panny kanoniczki raczej były długowieczne, umierały mając lat 70-80, co dla ówczesne realia było naprawdę wielkim osiągnięciem, to ta lista oczekujących w całej monarchii pruskiej w połowie XIX wieku to było około 600 osób. 600 kobiet, które bardzo często dopiero otrzymywały prebendę, jak same miały lat 40, 50, bo dopiero w tym momencie doczekały tej swojej kolejki. I to był też wielki dramat tych kobiet, które w momencie, kiedy rodzice zmarli, kiedy właściwie nie miały majątku, no musiały coś ze sobą zrobić. Szukały różnych też źródeł utrzymania odpowiednich do swojego statusu, bo to też był wielki dramat tych kobiet, bo nie były ani odpowiednio przygotowane, żeby pracować, ani w ogóle nie było przyzwolenia społecznego na to, żeby kobiety z tych wyższych stanów pracowały. To po prostu nie mieściło się w głowie. No a jednak jakimiś zajęciami musiały się zajmować, żeby znaleźć sposób na to, by doczekać na tą prebendę. I bardzo często znajdujemy w źródłach informacje, że były na przykład damami do towarzystwa, że były opiekunkami dzieci w tych rodzinach arystokracji czy bogatszej szlachty, która mogła sobie pozwolić na ich zatrudnienie. Ale to był też wielki dramat tych kobiet, które wychowane były zupełnie do innych ról i nie mogły się w nich zrealizować. I to między innymi w swoich badaniach starałam się pokazać. Badania te zaowocowały publikacją, która ukazała się w 2012 roku. Jest dostępna online, więc zainteresowanych też do tego odsyłam.
Już niestety musimy postawić kropkę, ale zachęcam wszystkich, żeby zgłębiać historię kobiet i oczywiście do przeczytania artykułów i publikacji pani profesor. Moim gościem była doktor habilitowana Agnieszka Szudarek, profesor UES, dyrektorka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.